Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli, drugiej niedzieli zwykłej. Naszym gościem, który prowadzić nas będzie po ścieżkach Słowa Bożego, jest ksiądz doktor habilitowany Artur Malina z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, również członek dzieła biblijnego Jana Pawła II. Prośmy o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, zarówno dla księdza profesora, jak również dla nas, którzy uczestniczymy i współtworzyć będziemy nasze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego.
Daj nam przez Ciebie, Ojca, znać, daj, by i Syn poznany był. Ta modlitwa do Ducha Świętego jest tematem, możemy powiedzieć, celem liturgii drugiej niedzieli zwykłej. Mamy czytania, które właśnie kierują nas ku poznaniu. Poznaniu Syna, a przez Niego ku poznaniu Ojca. A to poznanie urzeczywistnia się w Duchu Świętym. Będziemy właśnie słuchać czytań, dwóch czytań przed Ewangelią oraz Ewangelii. Wiara rodzi się ze słuchania, ale dla naszej medytacji, dla naszego rozważania może być pomocą późniejsza, ponowiona wielokrotnie lektura, zatrzymanie się nad tekstem zapisanym. Dlatego teraz podam oznaczenia biblijne, księgi, rozdziały i wersety, które wskazują miejsca, z których pochodzą czytania tej niedzieli. Otóż pierwsze czytanie to Księga Izajasza, rozdział 49, werset 3 oraz wersety 5 i 6. Powtarzam, Księga Izajasza, rozdział 49, wersety 3, 5 i 6. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 1, wersety od 1 do 3. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, wersety od pierwszego do trzeciego. A Ewangelia to czwarta Ewangelia, Ewangelia według świętego Jana, rozdział pierwszy, wersety od 29 do 34. Ewangelia według świętego Jana, rozdział pierwszy, wersety od 29 do 34. Wsłuchajmy się więc teraz w pierwsze czytanie.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie: Tyś sługą moim Izraelu, w Tobie się rozsławię. Sławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I mówił: To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.
W drugiej części księgi Izajasza, zwanej Deutero-Izajaszem, pochodzącej z czasów niewoli babilońskiej, znajdują się cztery szczególne teksty. Określane są one jako pieśni o słudze Jahwe, w języku hebrajskim sługa Jahwe, ebed Jahwe, czyli Grecy, Żydzi w diasporze greckiej, mówiący w tym właśnie języku, tłumaczyli jako paistu kyriu, to znaczy sługa Pana. Stąd polskie określenie, z jakim bardzo często się spotykamy, pieśni o słudze pańskim, słudze Pana. To są teksty w rozdziale 40, na początku pierwsze 9 wersetów, również szerszy tekst niż wysłuchaliśmy przed chwilą z rozdziału 49, bo do wersetu aż 9. Następnie na początku rozdziału 50, trzecia pieśń od wersetu 4 do 9 i czwarta pieśń o słudze pańskim, rozdział 52, wersety od 12 do rozdziału 53, werset 12. Egzegeci dyskutują, bibliści zastanawiają się nad tym, kim historycznie był ów sługa Pana. Czy była to jakaś osoba indywidualna, postać historyczna? Czy chodziło tutaj o przedstawiciela, reprezentanta zbiorowości? Czy może o samą społeczność, samą zbiorowość? Jak odpowiedzieć na te pytania? Jeśli odrywamy te pieśni od reszty księgi, to będziemy mieć wątpliwości, można dać różne odpowiedzi. Jeśli zaś przyjmujemy, że wszystkie te cztery pieśni odnoszą się do tej samej postaci, to można zauważyć, iż odróżnia się ona od Izraela jako ludu, ponieważ ów sługa posiada absolutną sprawiedliwość. Nie ma osobistych win do odpuszczenia, zaś na siebie bierze winy innych. I tak pierwsza pieśń przedstawia cel jego działalności. Znamy te słowa dobrze, ponieważ są czytane wiele razy w liturgii. On przyniesie narodom prawo. Następnie wskazany jest zakres tej działalności. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Oraz sposób działalności sługi Jahwe. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamany, nie zagasi knotka o nikłym płomyku, on niezachwianie przyniesie prawo. Tekst przed chwilą wysłuchany, druga pieśń, wysuwa na pierwszy plan powołanie owego sługi, ustanowienie go oraz własną ocenę służby w imię Pana, w imię Jahwe. Wspólne zaś dla obydwu pieśni, dla pierwszej, dla drugiej, jest podkreślenie jego relacji do narodów znajdujących się daleko i oczekujących jego pouczenia oraz oświecenia. Zwróćmy uwagę teraz na werset trzeci, a więc pierwsze zdanie czytania liturgicznego. I Pan rzekł mi, Tyś sługą moim Izraelu, w Tobie się rozsławię. Znajdujemy tu jeden z elementów, który mógłby przemawiać za interpretacją tożsamości sługi Jahwe w sensie kolektywnym, w znaczeniu zbiorowym. Identyfikacja sługi jako Izraela. Tyś sługą moim Izraelu. Podobne określenie występuje wcześniej w Księdze Izajasza, w rozdziale 41, wersety od 8 do 9. Ty zaś Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela. Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron najdalszych, rzekłem ci, sługo moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Czy drugi tekst? 44, rozdział, werset 21. Pamiętaj o tych rzeczach, Jakubie, i żeś sługą moim Izraelu. Ukształtowałem ciebie, jesteś moim sługą Izraelu, nie pójdziesz u mnie w niepamięć. Następne jednak wersety usłyszanego dzisiaj czytania odróżniają sługę z tej pieśni od zbiorowości Izraela, nazywanego gdzie indziej sługą pańskim. Werset 5 w rozdziale 49, a więc zdanie środkowe czytania, pokazuje, że nie może ten sługa być identyczny z Izraelem jako narodem, ponieważ on jest właśnie podmiotem nawrócenia, sprowadzenia Jakuba, ludu Jakuba do Boga, gromadzenia u niego Izraela. Werset następny mówi o podniesieniu pokolenia Jakuba i sprowadzeniu pozostałych z Izraela. W końcu misja owego sługi jest uniwersalna względem narodów. Jest oświeceniem przynoszącym nie tylko narodowi pierwotnie wybranemu zbawienie, ale dającym to zbawienie wszystkim narodom. Wróćmy jeszcze do wersetu pierwszego, zapowiadającego, że Pan rozsławi się w słudze. W tekście greckim, który stanowił podstawę dla autorów Nowego Testamentu, a na pewno był Biblią pierwszych chrześcijan, znajduje się forma bierna, strona pasywna. Nie tyle rozsławi się, ile będzie uwielbiony. Będę uwielbiony w Tobie. Czasownik uwielbiony pochodzi od tematu obecnego w greckim rzeczowniku doksa, chwała. To znaczy Boża chwała da się poznać ludziom przez sługę, czy lepiej jeszcze, będzie objawiona w życiu tego sługi. Nowy Testament, a zwłaszcza Ewangelia Jana, ukazuje w ten właśnie sposób cel działania Jezusa, a nawet więcej, cel samego wcielenia Jezusa. Chodzi o poznanie chwały Ojca przez ludzi. Czytamy w środku prologu: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i chwały. My najczęściej pamiętamy o pierwszej części dzięki właśnie modlitwie Anioł Pański. Mamy to trzecie wezwanie, a Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Można by sądzić, że w ten sposób okaleczone jest to przywołanie centralnej części prologu, bo jest wskazanie na wcielenie, a nie ma wskazania na konsekwencje, na cel wcielenia, objawienie chwały. Ale przecież modlitwa pańska obejmuje również modlitwa Anioł Pański, pozdrowienie anielskie, obejmuje również orację, która ją zamyka. A w tej oracji właśnie jest odniesienie do tego, co jest chwałą, do tego, co również stanie się naszym udziałem, do czego my jesteśmy powołani. Przypomnę, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Bardzo krótkie czytanie z listu świętego Pawła. Wersety 3, ale jakże ważne. Stanowią one wprowadzenie do listu. Tego rodzaju preskrypty, to co znajdowało się na początku pisma, występowały w otwarciu każdego Pawłowego listu. Mają strukturę bardzo podobną, zazwyczaj składają się z trzech części. Najpierw przedstawia się nadawca, następnie wskazuje adresatów i w końcu występuje pozdrowienie. Pozdrowienie, które ma często właśnie tę formę łaska wam i pokój. Bywa również one zakończone uwielbieniem Boga. Tak jest w liście do Galatów. Jemu to chwała na wieki wieków. Amen. Te wprowadzenia są istotne dla zrozumienia, dla odpowiedniego odczytania treści listu. Możemy powiedzieć, są jakby tytułem pisma. W starożytności nie wyposażano, nie opatrzono pism, ksiąg stronami tytułowymi. Znajdowały się czasem nadpisy u góry zwoju czy u góry karty z kodeksu, które oznaczały, kto jest autorem albo jaki jest to rodzaj pisma. Właściwych tematów należało szukać właśnie w tych preskryptach, w tych wprowadzeniach. I taka jest również funkcja wprowadzeń do listu świętego Pawła. Także w tym przypadku listu świętego Pawła do Koryntian, jego pierwszego listu. Paweł przedstawia się nie zawsze jednakowo. Tutaj przedstawia się najpierw jako powołany przez Jezusa apostoł. Czyni tak, ponieważ jest on dobrze znany tej wspólnocie od początku jej istnienia właśnie jako apostoł. On jest tym, który ją zakłada, który jest u samego jej początku, który może uważać się, że właśnie ją zrodził. Kiedy czytamy wprowadzenie do pierwszego w kanonie z listów świętego Pawła, tego, który zaraz występuje po dziejach apostolskich listu do Rzymian, tam Paweł przedstawia się w trochę inny sposób. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Dlaczego apostoł tutaj na pierwszym miejscu wymienia, że jest sługą Chrystusa, a potem mówi o tym, że jest z powołania apostołem? Otóż Kościół Rzymski, gdy otrzymywał list od Pawła, nie znał go osobiście jako apostoła. Paweł dopiero miał być tam wysłany przez Jezusa jako jego apostoł. Jeszcze bardziej dostrzegamy związek między wprowadzeniem do listu a jego treścią we wprowadzeniu do listu do Galatów. Czytamy: Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. To zaprzeczenie, że Paweł jest apostołem nie z ludzkiego ustanowienia, możemy powiedzieć, że ma trochę konfrontacyjny charakter. Otóż apostoł zdecydowanie od samego początku wskazuje na autentyczność swojego apostolatu. Czyni to wobec przeciwników zarzucających mu, że nie należał do dwunastu, nie został wybrany przez Jezusa, nie zaliczał się właśnie do kręgu dwunastu apostołów, a więc nie mógł być prawdziwym apostołem wybranym przez Jezusa. Dlatego też głoszona przez niego Ewangelia nie mogła pochodzić od Jezusa, nie miała boskiego autorytetu. Paweł w tym wprowadzeniu do listu do Galatów zdecydowanie stwierdza, że jest inaczej. Nie z ludzkiego, ale z ustanowienia Jezusa Chrystusa. Co jest charakterystycznie w preskrypcie pierwszego listu do Koryntian w tym wprowadzeniu? Adresaci są nazwani wspólnotą uświęconych w Chrystusie Jezusie, wybranych świętych. Dwa razy pojawiają się słowa mające wspólny rdzeń, wspólny temat, uświęcony, święty. Najpoważniejszym problemem dla Koryntian nie był niedostatek uświęcenia czy niedostrzeganie jego przejawów, ale przesadne zwracanie uwagi na wartość zewnętrznych objawów uświęcania, jakimi były dary duchowe, koncentrowanie się na znakach świętości, za jakie uchodziły charyzmaty. Paweł nie neguje wartość tego, co zewnętrzne, nie pomniejsza wartości charyzmatów, wartości tych zewnętrznych objawów uświęcenia, ale w tym liście będzie wzywał do zachowania tego, co jest źródłem uświęcenia, więź z Jezusem Chrystusem. Stąd będzie wzywał do zachowania wspólnoty z Nim i wspólnoty między właśnie uświęconymi. Będzie wzywał nie tyle do posługiwania się darami duchowymi, ile do podążania drogą najważniejszą, jaką wskaże w 13 rozdziale tego listu drogą miłości. W tym właśnie liście mamy ów hymn o miłości, który spina nauczanie Pawła z 12 rozdziału właśnie o charyzmatach w Kościele jako ciele Chrystusa oraz 14 rozdział dający konkretne wskazanie dotyczące korzystania z różnych rodzajów darów duchowych. Czytając więc listy świętego Pawła Apostoła, zwracajmy uwagę na te otwarcia, na te wprowadzenia. One nam mogą wiele pomóc. W tym konkretnym przypadku listu, który nam będzie towarzyszył w liturgii w najbliższym czasie, to wprowadzenie przypomina nam o tym, jaka jest natura naszego wyróżnienia wyboru. Nie nasze zasługi, nie nasze zdolności, ale dar pochodzący od Jezusa, Jego uświęcenie. Możemy je zachować, rozwijać, pozostając w jedności z Nim.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym.
Możemy być zaskoczeni, dlaczego Kościół daje nam w liturgii Ewangelię, którą już jakby słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę. Spotkanie między Jezusem a Janem Chrzcicielem nad Jordanem. Właśnie w kontekście działalności chrzcielnej Jana. Nawet niektórzy tytułują ten tekst, który usłyszeliśmy, jako chrzest Jana Chrzciciela i chrzest Jezusa. Zauważyliśmy jednak, że czwarta Ewangelia nie mówi nam w tym miejscu o tym, że Jezus przyjął chrzest od Jana. Ewangelista nie neguje w ten sposób przekazu Mateusza, Marka i Łukasza, ale pozwala nam spojrzeć z innej perspektywy na to wydarzenie, na to spotkanie Jana z Jezusem. Spotkanie, które od pierwszego słowa, od pierwszych wyrazów oddane jest w sposób bardzo biblijny. Jan zobaczył Jezusa i w tekście greckim mamy czasownik, który trochę może w polskim tłumaczeniu nie kojarzy nam się tak mocno z treściami biblijnymi, ale zobaczył Jezusa przychodzącego ku niemu. Jezus przychodzi, jest to przyjście Pana. spełnia się to, co zostało zapowiedziane przez proroków, to, co liturgia zapowiada w Adwencie, to, co jest treścią wołania chrześcijan od samego początku w tej modlitwie kończącej ostatnią księgę, a więc całe Pismo Święte. Przyjdź, Panie, Maranatha. Pan przychodzi, Jan widzi i daje świadectwo. W tej Ewangelii, w czwartej Ewangelii, Jan jest przede wszystkim świadkiem. Także chrzci wodą, ale nie jest ani razu nazwany chrzcicielem. Jest nazwany świadkiem, świadkiem przychodzącego Pana. I właśnie sam określa się w taki sposób. Słyszeliśmy o tym, że mówi, w jakim celu przyszedł chrzcić. Po to, aby on, ten właśnie przychodzący, został objawiony Izraelowi. Objawienie, które dokonuje się w tym miejscu i w tym czasie przedstawionym przez usłyszaną Ewangelię, ma konkretną treść. Są nimi słowa Jana. Oto baranek Boga, który gładzi grzech świata, czy jeśli chcemy oddać czasownik, który znajduje się w tekście greckim, który niesie grzech świata, który wynosi grzech świata. Jeszcze wrócimy do znaczenia tego terminu. Zajmiemy się najpierw pierwszym określeniem, określeniem relacji Jezusa do Boga. Jaki jest sens nazwania Go jako baranka Boga? Odpowiedź na to pytanie może być dana jednocześnie w relacji do dwóch tekstów. Tekstów Starego Testamentu oraz całej czwartej Ewangelii. Przed wyjściem Izraelitów z Egiptu Bóg polecił zabić o zmierzchu baranka bez skazy i spożyć go wieczorem oraz naznaczyć krwią drzwi domów. Za skojarzeniem z tym świętem przemawia przedstawienie śmierci Jezusa właśnie w czwartej Ewangelii w godzinie zabijania baranka na Paschę. Wydanie wyroku na Jezusa jest umieszczone w dzień przygotowania do tego święta. Śmierć Jezusa zinterpretowana jest przez Ewangelistę jako spełnienie wszystkiego do końca, właśnie w sensie ofiary całopalnej. Znacząca jest paralelna kolejność słów i czynów Jezusa oraz przedstawiających je znaków w opisie właśnie ofiary Jezusa na krzyżu. Jego słowa, Jego czyny, poznawszy, że wszystko zostało dokonane, aby spełniło się Pismo, powiedział: pragnę. Potem rzekł: zostało wykonane. I w końcu wyszła natychmiast krew i woda. Znaczenie opisu wydarzeń, które następują bezpośrednio po śmierci Jezusa, przedstawione jest jako wypełnienie Pisma. Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kość jego nie będzie złamana. Nakaz ten pojawia się prawie w tym samym brzmieniu wśród przepisów dotyczących przygotowań do uczty paschalnej. Kość jego nie będzie złamana. Jezus przedstawiony jest przez Ewangelistę jako baranek paschalny. Czwartej Ewangelii jest także bliskie drugie znaczenie bycia ofiarą zastępczą, w sensie pojednania z Bogiem, w znaczeniu usunięcia win całego ludu. Wyraża to obrzęd dwóch kozłów, który znajdujemy w XVI rozdziale Księgi Kapłańskiej, możemy powiedzieć w samym sercu Tory, w samym centrum prawa. Jest to środek pięcioksięgu, XVI rozdział Księgi Kapłańskiej. Śmierć Jezusa jest ukazana jako wyniesienie właśnie grzechu poza miasto święte. Jezus jest ukazany jako ten, który bierze na siebie winy i je oddala. W ten sposób ona jest także interpretowana w czwartej Ewangelii i to przez samego arcykapłana. Śmierć Jezusa jest oceniana przez Niego jako lepsze rozwiązanie niż zguba całego narodu. I Ewangelista interpretuje Go słowa jako mimowolne proroctwo dotyczące nie tylko Izraela, ale wszystkich dzieci Boga. Jezus, niosąc sam krzyż, wychodzi na miejsce ukrzyżowania, a krew i woda, które wypływają z przebitego boku Jezusa, nie tyle symbolizują sakramenty, choć ten sens także może być tam zawarty, Eucharystię i chrzest, byłaby wówczas zmieniona kolejność, woda i krew, ale mamy krew i woda wypłynęły, więc odnoszą się do oczyszczenia z grzechów, a ono dokonuje się właśnie dzięki krwi. Święty Jan pisze w liście: krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas wszelkiego grzechu oraz dokonuje się dzięki Duchowi Świętemu, które Jego zmartwychwstały przekazuje uczniom razem z władzą odpuszczania grzechów. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: otrzymajcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W ten sposób spełnia się zapowiedź Jana o chrzczeniu w Duchu Świętym. Zwróćmy teraz uwagę na tę drugą część, która mówi o usunięciu grzechu. My w liturgii mówimy: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Liczba mnoga. Tutaj zwróćmy uwagę na liczbę pojedynczą. W innych Ewangeliach, które mówią o działalności chrzcielnej Jana Chrzciciela, termin grzech występuje w liczbie mnogiej. Ludzie wyznają grzechy. Jan Chrzciciel wskazuje na różnego rodzaju grzechy tym, którzy przychodzą do niego. Chodzi o moralne uchybienia ludzi wobec boskiego i ludzkiego prawa. W Pięcioksięgu w takim znaczeniu występuje również jako wykroczenia w kulcie odnośnie do przestrzegania czystości. Ewangelie już zwracają uwagę na te uchybienia moralne, które poprzedzają narrację o pierwszym wystąpieniu Jezusa, kiedy koncentrują się na charakterystyce adresatów Jego działalności. Wszyscy oni, z jednym wyjątkiem, ukazani są jako grzesznicy. Tym jednym wyjątkiem jest Jezus, o którym Bóg mówi, że znalazł sobie w Nim upodobanie jako Synu umiłowanym. We wszystkich Ewangeliach synoptycznych, a więc u Mateusza, Marka i Łukasza, na pierwszy plan wysuwa się refleksja nad postępowaniem ludzi oraz dokonana jest ocena moralna tego postępowania. W czwartej Ewangelii perspektywa jest, możemy powiedzieć, głębsza. W czwartej Ewangelii mowa jest o pojedynczym, jednym grzechu, który ma być usunięty. Wymagania moralne są również zaznaczone, bo przecież Jan Chrzciciel mówi: równajcie drogę Pana, ale wobec tych, którzy do Niego przychodzą, wypowiada słowa wskazujące na jeden brak, jedno uchybienie. Mówi do tych, którzy zadają Mu pytania o tożsamość, o to, czy jest Mesjaszem, czy jest Eliaszem, mówi im: wśród was stoi ten, którego wy nie znacie. Nierozpoznanie przebywającego wśród nich Jezusa jest tym jednym grzechem, jaki wyrzuca adresatom swojej działalności Jan. Zaś w prologu, na samym początku, kiedy mowa jest o charakteryzowany jest świat, charakteryzowani są wszyscy ludzie, także jest wskazany jeden brak. Jest mowa o tym, że słowo przyszło, a świat go nie rozpoznał. Rozdział 1, werset 10. Świat jest oskarżony o nierozpoznanie słowa. To oskarżenie występuje jeszcze przed następnym zarzutem, który mówi o odrzuceniu słowa przez należących do ludu Bożego. Poważniejszym brakiem jest nierozpoznanie słowa, nierozpoznanie Jezusa. Jest to grzech wszystkich ludzi, grzech świata. On musi być najpierw usunięty. O jakie tu poznanie chodzi? Nie jest to kwestia teoretyczna, ale podlega kwalifikacji moralnej. Później mamy w czwartej Ewangelii wyznanie przeciwników o Ojcu Jezusa, jest naszym Bogiem. A Jezus im mówi, wy Go nie znacie, ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Zarzuty o ignorancji w związku z działalnością Jezusa powtarzają się wielokrotnie w pierwszej połowie Ewangelii, właśnie wtedy, kiedy ona opowiada o znakach Jezusa. Wskazane są później jako przyczyna prześladowań spadających na uczniów. Jezus nazywa jedną przyczynę konkretną. Brak poznania Boga Ojca, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wymówki dla swego grzechu. Usunięcie grzechu świata stanowi ostateczny cel misji Jezusa i wysłanego przez Niego Ducha Świętego. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca z tego świata został osądzony. Obrzęd już wspomniany z dnia przebłagania z Jom Kippur, który przedstawiony, opisany jest szczegółowo w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej, musiał być powtarzany co roku. Teraz od przyjścia Jezusa, od pojawienia się tego, który raz wyniósł grzech i nie tylko Izraela, grzech świata, ten obrzęd nie musi być powtarzany. Grzech świata został ostatecznie usunięty. Wierzący nie tylko mogą poznać Ojca, ale już Go poznają. Poznają także Jezusa. Kto wierzy, ma życie wieczne. W modlitwie skierowanej do Ojca Jezus, objawiając treść życia wiecznego, łączy to poznanie ze swoją ofiarą za tych, których dał Mu Ojciec. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Wypowiedziana za nich modlitwa w chwili odejścia do Ojca oraz prośba o ich uświęcenie, które ma dokonać się przez ofiarowanie życia za nich, uzasadnia określenie całej tej modlitwy Jezusa jako modlitwy kapłańskiej. Ponieważ tak samo dzieje się w Księdze Kapłańskiej, kiedy mowa jest o dniu przebłagania. Jezus modli się najpierw za siebie, tak jak kapłan, arcykapłan składał ofiarę za siebie. Następnie za uczniów, tak jak arcykapłan składał następnie ofiarę za swoją rodzinę, za swój ród kapłański. Z tym, że jeśli chodzi o trzecią część, jest tutaj największa różnica. Arcykapłan składał ofiarę za lud. Jezus modli się za wszystkich wierzących. Dokonuje przebłagania, które nie jest ograniczone do jednego ludu, ale obejmuje cały świat. W tym widzimy, że Ewangelia, którą usłyszeliśmy, znajduje się na początku publicznej działalności Jezusa. Jest, możemy powiedzieć, takim preskryptem całej Ewangelii. Ewangelii nie tylko w sensie Ewangelii według świętego Jana, ale Ewangelii jako dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa Chrystusa. Zaraz na początku mamy wskazany cel tej działalności. Jest nim objawienie Ojca, umożliwienie poznania Ojca przez usunięcie przeszkody, która uniemożliwia to poznanie, a tą przeszkodą jest właśnie grzech. Dzięki Jezusowi ta przeszkoda zostaje wyniesiona. On jest tym, który wynosi grzech, barankiem Boga, po to, abyśmy mieli dostęp do Ojca, abyśmy, mając ten dostęp, mieli od Niego życie, życie wieczne.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania w audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do naszego studia 56 655 23 55 to telefon dla Polski Północnej, 56 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej, telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tomasz ze Słupska. Ja mam takie pytanie, Tomasz. Bo był cytowany fragment, w którym święty Jan mówi o Jezusie, że ja go nie znałem. Przecież wiemy, że Jan Chrzciciel był bliskim krewnym. Po prostu Pana Jezusa, prawda? Więc nasuwa mi się na wątpliwość, jak to możliwe, że Pan Jezus nie znał swojego kuzyna, znaczy odwrotnie, że Jan Chrzciciel nie znał swojego kuzyna.
Tak, bardzo wnikliwa obserwacja świadcząca o doskonałej znajomości tekstu Ewangelii, czy tekstów Ewangelii. Zwróciłem uwagę na to, że odczytujemy tekst Ewangelii świętego Jana w relacji do dwóch rodzajów tekstów, do Starego Testamentu oraz do całej Ewangelii świętego Jana. Ale mamy oczywiście jeszcze inne Ewangelie, Marka, Mateusza i Łukasza. I właśnie z Ewangelii świętego Łukasza wiemy nie tylko to, że Maryja i Elżbieta są krewnymi, a więc także Jan Chrzciciel i Jezus, ale Jan Chrzciciel rozpoznaje przychodzącego Jezusa, bo mówi właśnie o reakcji dziecka, które było pod sercem matki, mówi właśnie Elżbieta, że poruszyło się dziecko w moim łonie. Jan Chrzciciel już wtedy rozpoznał Jezusa. Z tym, że w Ewangelii świętego Łukasza nie mamy na samym początku przypisanej Janowi Chrzcicielowi tej maksymalnej, tej pełnej treści poznania, o której on mówi w czwartej Ewangelii. W czwartej Ewangelii mówi o poznaniu, które otrzymuje od Ojca, o pełnym poznaniu. Poznanie Jezusa było poznaniem zróżnicowanym, bo przecież przypomnijmy sobie chociażby to, jak apostołowie poznawali Jezusa. Poznawali Go najpierw jako nauczyciela, jako mistrza, potem jako proroka, potem w końcu odróżniali się od wszystkich tym, że trafnie określi tożsamość Jezusa, jego relację do ludzi, kiedy pyta, za kogo ludzie mnie uważają, i słyszy odpowiedź, że opinia ludzi jest taka, iż jedni za Jana Chrzciciela właśnie, bo byli bardzo podobni do siebie, nie tylko w wyglądzie, ale i w działalności, i w treści nauczania. Inni, że to jest Eliasz, bo przecież Jan Chrzciciel nie mógł zmartwychwstać bez przyjścia Eliasza. Przed zmartwychwstaniem, przed Dniem Pańskim musi być przyjście Eliasza i dlatego uważali inni, że to jest Eliasz. Jeszcze inni za któregoś z proroków. Te wszystkie opinie były fałszywe. Natomiast odpowiedź dana przez Piotra, ty jesteś Chrystus, ty jesteś Mesjasz, jest odpowiedzią poprawną, świadczącą o pewnym poznaniu, ale nie o pełnym poznaniu, bo właśnie kiedy Piotr daje taką odpowiedź, wcale nie jest pochwalony przez Jezusa według Ewangelii świętego Marka, tylko słyszy nakaz milczenia. Według Ewangelii świętego Mateusza natomiast jest powiedziane, że otrzymał to objawienie od Boga Ojca, ale wyznanie u ewangelisty Mateusza jest nie tylko pewne, trafne, ale także pełne, bo mówi, ty jesteś Syn Boga. Wskazuje na relację Jezusa do Boga. I właśnie takie poznanie jest poznaniem pewnym. I takie poznanie może pochodzić tylko od Ojca. I o tym właśnie mówi tutaj Jan Chrzciciel, że ten, który mnie posłał, on określił, w jaki sposób Jezus zostanie rozpoznany.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Panda, witam serdecznie ojca i gościa. I myślę sobie tak, właśnie, że ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Bożym. Wypowiada właśnie te słowa święty Jan Chrzciciel. Odnoszą się one do Jezusa z Nazaretu, który jest naszym jedynym Panem i Bogiem. Oto Baranek Boży, który odniósł zwycięstwo przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie i gładzi grzechy świata, bo i przynosi nam zbawienie. To zbawienie właśnie dotarło do nas, by ocalić nas od złego. I właśnie te słowa pomogą nam poznać Pana, by dać Mu się prowadzić i przeżyć właśnie z Nim spotkanie w każdej mszy świętej, bo ona może dać nam siłę i motywację do walki z grzechem, bo jest siłą miłości. I myślę, że chrześcijaństwo to przyjęcie Bożej nauki, trwanie w niej. Bo być dobrym chrześcijaninem, to być dobrym najpierw człowiekiem. Bo kto Boga nie czuje przez dobrodziejstwa, to niech czuje je przez kary. To święty Hieronim. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Wandzie, dziękujemy za tę szczerą, osobistą refleksję nad znaczeniem dzisiejszej Ewangelii. Dopowiem tylko to, że jest prawdą, że być dobrym chrześcijaninem, to znaczy być dobrym człowiekiem, że ten związek jest ścisły, jest wzajemny, jedno wynika z drugiego, ale my poznajemy dobroć, którą należy realizować jako ludzie przez to, że my wiemy, co to znaczy być dobrym chrześcijaninem. Nie mamy dostępu bezpośredniego do dobroci, do tej dobroci pełnej, bez tej drogi wskazanej przez Jezusa. A tą drogą właśnie jest droga upodabniania się do Ojca. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. I On jest źródłem dobroci, źródłem wskazanym przez Jezusa Chrystusa.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo, Ziemowit tutaj.
Szczęść Boże, prosimy Pani Ziemowicz.
Witam wszystkich zrzeszonych w Radio Maryja, wszystkie berety i wszystkich chrześcijan. Ja niestety, no nie jestem wierzący, ale bliżej mi do Was, bo Wy jesteście patriotami Polski. Teraz dowiedziałem się, że tuż jest...
Panie Ziemowicie, halo, Panie Ziemowicie, jest to audycja Szukając Słowa Bożego, w czasie której rozważamy Słowo Boże najbliższej niedzieli. Jeżeli Pan zmierza do tej refleksji na bazie słowa przed chwileczką rozważanego, do którego głębszego poznania przygotowywał nas ksiądz profesor Artur Malina, to wówczas wsłuchujemy się w Pański głos. Jeżeli jednak jest to nie do tematu, to po prostu prosimy o pożegnanie się i przyjmijmy ten głos tak bardzo życzliwie.
Mam taką uwagę, po prostu ja dzwoniłem już kiedyś i miałem to okazję, że przyjął mój telefon ojciec Rydzyk. No oczywiście obstorcował mnie bardzo, bo ja wyrażałem się niekorzystnie za bardzo o tych tam wszystkich z Gazety Wyborczej, o tych wybranych z tego...
Panie Ziemowicie, gorąco pozdrawiamy i też nie chcemy, żeby ta audycja, która jest audycją biblijną, była audycją na każdy temat. Więc gorąco pozdrawiamy i prosimy o wybaczenie, że nie w każdym chwili i w każdym momencie przyjmujemy telefon każdego, kto do nas telefonuje. Gdy na temat, to tak. Pozdrawiam gorąco. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Chciałbym tutaj nawiązać do czytania ze Starego Testamentu, mianowicie co ksiądz profesor mówił, że tutaj ta interpretacja i hebrajska, i grecka znaczy się sługa, ten sługa pokorny właśnie, sługa Jahwe. I tutaj właśnie interpretacja jest bardzo wielu środowisk żydowskich, które w dalszym ciągu, powiedzmy, siebie uważają za jakiś taki niezwykły, wspaniały naród, który, powiedzmy, jest lepszy od innych, może ich nawet tam, powiedzmy, wykorzystywać. No w Talmudzie to jest napisane. I tutaj to jest Pan Bóg, powiedzmy, już od Abrahama, jego żony Sary, od dziadka, od bezpłodnej kobiety wybiera to, co słabe. Dawid, najmłodszy chłopaczek, Matka Boża, no mnóstwo tych przykładów mamy. Właśnie, że mocą Bożą jesteśmy, można powiedzieć, kimś, ale to właśnie dzięki mocy Bożej, a nie dzięki jakimś własnym, powiedzmy, zasługom, czy jakiejś własnej niezwykłości. I chciałbym, żeby ksiądz profesor ustosunkował się właśnie do tego tutaj, szczególnie błądzenie właśnie narodu wybranego, właśnie ta interpretacja ich tutaj naprowadziła, że to właśnie nie Bóg, tylko oni są, no, nawet można powiedzieć, lepsi i mądrzejsi od samego Pana Boga. Ale to nie tylko nie dla samych Żydów tyczy. Ojciec profesor Wojciech Giertych właśnie tutaj bardzo zwraca uwagę, że to może dotyczyć każdego z nas. Jeśli ja na przykład uznam, że jestem kimś niezwykłym, jakimś takim, powiedzmy, Ibermenszem, jakimś wspaniałym człowiekiem, to też pobłądzę, ponieważ tutaj pokora jest niezwykle ważna i to zawierzenie w Bogu. To właśnie Chrystus daje nam przykład jako ten pokorny sługa. I tutaj również nawiązując do czytania z Nowego Testamentu, z Ewangelii, właśnie czy można powiedzieć, że Pan Jezus poprzez swój chrzest przez świętego Jana Chrzciciela dokonany, no zresztą wspaniałe to spotkanie tych dzieci, no to zawsze się zachwycam tym tajemnicą nawiedzenia nienarodzonych dwóch właśnie Jezusa i Jana Chrzciciela, ale sam chrzest Pana Jezusa, czy można powiedzieć, że on zbrukał i zbrudził Pana Jezusa w tym znaczeniu, że on przyjął w tym momencie dla nas te wszystkie swoje grzechy, te wszystkie nasze te niemoce i poprzez swoją chwalebną śmierć i zmartwychwstanie, no nas, że tak powiedzieć, można w cudzysłowie można powiedzieć ubóstwił, bo oczyścił z tych wszystkich brudów i sprowadził z powrotem do Ojca. Także czy można powiedzieć takie, że nasz chrzest nas chce wprowadzić do, jako dzieci Bożych, nas oczysta, natomiast chrzest, jaki był w Jordanie, do jakiego to Jan Chrzciciel właśnie ochrzcił Pana Jezusa, on jego właśnie tak w cudzysłowie można powiedzieć zbrukał, dzięki czemu my możemy być oczyszczeni. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Panu Jackowi bardzo dziękuję za szereg tematów, które zostały tutaj wywołanych. One się wiążą między sobą, bo przecież to, co w pieśni drugiej sługi Jahwe jest powiedziane o słudze pańskim, że Bóg do niego się zwraca jak do Izraela, mogło wywoływać błędne skojarzenia, bo przecież kierowaliśmy uwagę na to, że nie może to być reprezentant społeczności całego Izraela, bo przecież on podnosi Izrael, on jest tym, który sprawia nawrócenie Izraela, więc znajduje się na zewnątrz narodu. Na to zwracaliśmy uwagę, ale trzeba także życzliwie i ze zrozumieniem patrzeć na tych błądzących, zrozumieć, jaka może być przyczyna błądzenia. Niewłaściwe do końca odczytanie poprawnych, prawdziwych treści, które mają, bo przecież Izrael może być nazywany, i są te teksty, były one przytoczone, sługą pańskim. Może być więcej, został przez samego Boga w ten sposób nazwany, kiedy Mojżesz jest wysłany do Faraona, to Bóg mówi, co ma przekazać Faraonowi, ma przekazać właśnie to objawienie relacji między Jahwe a Izraelem. To mówi Pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Więc takie treści, powiemy kolokwialnie, tak jak Pan powiedział o tych Übermenschen, mogą napompować ludzi, mogą być przekonani, że są wyniesieni ponad innych. No, trafna uwaga, że to również nam grozi. Nie tylko grozi, ale zagroziło nieraz. I pierwszy list do Koryntian jest przykładem tego, jak apostoł musiał prostować, jak apostoł musiał, możemy powiedzieć, kłuć te napompowane balony, aby one trochę opadły. Opadły tam, gdzie jest właściwa droga. Ta droga twarda, trudna, ale droga, która prowadzi do celu wskazanego w hymnie o miłości, oglądania Boga twarzą w twarz. Nie ma innej drogi do poznania Boga, do poznania Ojca, niż życie tą miłością, która objawiła się miłością Boga, która objawiła się do nas w Jezusie Chrystusie. Chrzest Jezusa w Jordanie czym jest? Jest tym samym, czym był dla innych, poznaniem, objawieniem prawdy o relacji ochrzczonego do Boga. W jakiej znajduje się relacji? Wszyscy, poza jednym, wyznawali grzechy. Jezus natomiast także miał wyznanie, ale wyznanie nie od siebie, tylko wyznanie od Boga. Rozległ się głos z nieba, który rzekł, Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Jeśli chrzest Jana Chrzciciela, chrzest wodą, był diagnozą, to jednocześnie on wskazał na terapeutę, na lekarza, na tego, który mógł przynieść uzdrowienie, który był, tak jak sługa pański, nie wśród tych, którzy potrzebowali nawrócenia, ale który mógł sprawić, że właśnie Jakub, Izrael mógł wrócić do Boga.
Naszym gościem w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz doktor habilitowany Artur Malina z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz członek dzieła biblijnego Jana Pawła II. Księdza profesora prosimy na zakończenie o podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania, jak również wytyczenie najważniejszych linii naszego patrzenia na Słowo Boże najbliższej niedzieli.
Może tak jak w tych wypowiedziach, które uzupełniały moją refleksję, które sprawiły, że ta refleksja, to rozważanie się staje naszym wspólnym rozważaniem. Kierujmy uwagę właśnie ku temu, co określa, co objawia, co oznacza sposób i moment poznania Jezusa. To poznanie nie zależy od człowieka. Nawet jeśli jest tym człowiekiem ktoś największy spośród narodzonych z kobiet, z niewiast, tak o Janie Chrzcicielu mówi Jezus w Ewangelii świętego Łukasza. To poznanie nie zależy od Niego samego. Ja Go przedtem nie znałem. Nie znałem, tak jak powiedzieliśmy, w tym sensie pełnym, bo jakaś wiedza o Jezusie była, jakieś poznanie było. To poznanie pochodzi od Boga Ojca. Ten, który mnie posłał, ten właśnie określił, w jaki sposób pozna Jezusa, pozna Jego tożsamość. Ten, który mnie posłał, aby chrzcił wodą, powiedział do mnie. Czyni także precyzyjnym to poznanie działanie osoby, która może być niedostrzeżona, wstąpienie i spoczywanie Ducha na Jezusie. Zwróćmy uwagę, że w czwartej Ewangelii to wstąpienie Ducha Świętego nie jest określone jako wstąpienie podobne do wstępowania gołębicy, ponieważ czwarta Ewangelia dodaje, że ten Duch nie tylko wstąpił, ale spoczął na nim, właśnie jest określony cel tego wstąpienia, cel, możemy powiedzieć, fizyczny, a jednocześnie cel duchowy. Dzięki temu wstąpieniu Jan rozpoznaje, do kogo odnoszą się słowa Boga, że On jest Synem Bożym. Te słowa odnoszą się nie do jakiegoś nieokreślonego sługi pańskiego, ani w sensie indywidualnym, ani w znaczeniu zbiorowym, ale do tej konkretnej osoby, która przyszła do Jana w tym czasie i nie innym, w tym miejscu, a nie innym. To przyjście Jezusa objawia jednocześnie prawdę o wcieleniu. Święty Jan powie w liście o tym, jak poznawali chwałę, którą Bóg im objawił w Jezusie, przez bycie z Jezusem fizycznie, widzenie, dotykanie wręcz, przebywanie z Jezusem. I ta obecność z Nim, ta bliskość do Niego, fizyczna bliskość, trzeba powiedzieć, bycie razem z Nim, daje to, co jest owocem poznania, daje życie wieczne. Bo przecież tylko przez Jezusa poznajemy Tego, którego On nam objawia. Objawia nam źródło życia wiecznego, objawia nam Ojca. A przekonanie, wiedza o tym jest źródłem radości, źródłem prawdziwego szczęścia. Dlatego w pierwszym liście apostoł napisze o tym, że taki właśnie jest cel dalszej współpracy apostołów w dziele objawienia Ojca, przyniesionym przez Jezusa Chrystusa, dokonanym, dopełnionym przez Jezusa Chrystusa. Celem tej współpracy apostołów i wszystkich innych współpracowników jest właśnie to, aby nasza radość była pełna, radość z bycia z Ojcem.
Księdza profesora, na zakończenie prosimy o przekazanie najserdeczniejszych życzeń i pozdrowień najbliższym współpracownikom na uniwersytetach, również tym z dzieła biblijnego, których ksiądz profesor spotka, ponieważ nasze piątkowe audycje, które są rozważaniem czytań biblijnych najbliższej niedzieli, są najczęściej prowadzone przez dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. To też również okazja, by ksiądz profesor mógł przekazać pozdrowienia swoim najbliższym.
Bóg zapłać za te pozdrowienia i za uhonorowanie mnie w taki sposób, że mogę je właśnie zanieść, przekazać. Wszystkim życzę tej właśnie radości płynącej z tego wspólnego przebywania z Jezusem Chrystusem, Synem Ojca.
Bóg zapłać. Dzisiejsze rozważanie prowadził ksiądz doktor habilitowany Artur Malina z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz członek dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II.